Dionizy Mikler urodził się 15 sierpnia 1762 roku. Z Jana Miklera i Nancy McHugh Fairfield, dziedzicznej majątności swoich rodziców w Irlandii, niedaleko miasta Athlone w hrabstwie Roscommon. Pierwsze lata młodości przebył w domu, a w 16 roku wstąpił do akademii w Dublinie, gdzie obok nauk zajmował się razem i korepetytorstwem. Świetne były postępy młodego Miklera, ale szczególnie oddawał się naukom przyrodzonym, historii naturalnej i botanice, którym miał później całe życie swoje poświęcić. W ciągu tych nauk akademicznych wybuchło krwawe powstanie katolików w Irlandii, znane pod nazwiskiem White Boys w 1777 roku. I ojciec Miklera w sprawie Irlandczyków zamieszany skazany został na śmierć przez rząd angielski i musiał się ratować ucieczką do Prus, gdzie wszedł w służbę wojskową. Później przeszedł do Wojska Polskiego, w którym dosłużył się rangi majora w artylerii. Syn jego Dionizy pojechał tymczasem z Dublina do Londynu jako pejzażysta ogrodowy, wykonujący w naturze drzewami i murawą to, co malarze ołówkiem lub pędzlem znaczą. Takie były zajęcia jego. I jako pomocnik znajomych z biegłości swojej artystów pracował w wielu ogrodach i zwierzyńcach, między innymi u księcia Bedford w hrabstwie Kent. Ale za młodu miotała umysłem Miklera namiętność podróżowania i w 1788 roku, zdawszy egzamin z nauk przyrodzonych, siadł na okręt przeznaczony do żeglugi uczonej do Indii Zachodnich. Nie dopłynął jednakże dalej jak do wyspy Świętej Heleny. Tam, zarażony widokiem umierających z nagłej choroby kilkunastu towarzyszów swoich i sam chorobą znękany, opuścił okręt i dni 18 wyzdrowienia i przybycia nowego statku oczekiwał. Znudzony przykrym pobytem na bezludnej wyspie nie mógł zgadnąć Mikler, że porucznik od artylerii, trzymający podówczas garnizon w Walencji, w lat 27 później przywiąże do tej wyspy imienia swego nieśmiertelność. Na koniec zawinął do Świętej Heleny okręt angielski wracający z Indii Zachodnich. Na nim wrócił Mikler do Londynu i we właściwym sobie zawodzie pracował najczęściej przy sławnym legat, który go polubił naprzód, a później jako niebezpiecznego współzawodnika zawiścią prześladował. W 1790 roku przyjechała do Londynu księżna Izabela Czartoryska, a zamawiając dla siebie do puław pejzażystę ogrodowego, szukała takiegoż dla księcia Stanisława Poniatowskiego do Korsunia. Mikler wiedział, że ma ojca w Wojsku Polskim i to obok chęci odbywania podróży było powodem, że ofiarowane sobie warunki przyjął i na lat 3 wybrał się do Polski. Przyjechawszy do Warszawy, ciężkiego doznał zawodu. Przed pół rokiem bowiem ojciec jego, korzystając z amnestii angielskiej, wziął był z wojska odstawkę i do Irlandii powrócił. Listy zaginęły gdzieś w drodze, a druga, krwawsza jeszcze rewolucja, zbierała się jak chmura piorunowa nad głową starca i na wieki miała go z synem rozdzielić. Stanisław August przyjął młodego Miklera łaskawie. Kazał mu wyznaczyć pensję, stołowe pieniądze i mieszkanie i dalszych rozkazów względem wyjazdu do Korsunia czekać. Półtora roku czekał na wyjazd swój Mikler i nie doczekał się nigdy i księcia Stanisława Poniatowskiego nigdy nie widział. Na koniec przywołany do króla dowiedział się, że książę Stanisław wyjechał z kraju i już o Korsuniu nie myśli. Ofiarował mu przeto Stanisław August względy i protekcję królewską, jeśli zechce w Polsce pozostać, albo pieniądze na drogę, gdyby wolał powrócić do Anglii. Mikler podziękował królowi za łaskę i oświadczył, że chce do Londynu wracać. Może go dręczyło przeczucie o los ojca, cokolwiek bądź wkrótce był do wyjazdu gotowym. Ale nie tak łatwo porzucić stolicę, ponętę dobranego towarzystwa i gościnne progi życzliwych przyjaciół. Na samym wstępie pobytu swego w Warszawie poznał się był Mikler z Adamem Chreptowiczem, kanclerzycem litewskim, młodzieńcem pełnym zapału do nauk i sztuk pięknych. A nie umiejąc innego języka jak angielski, mógł z nim rozmawiać w tym języku mało jeszcze upowszechnionym w Polsce. Młody Chreptowicz poznał Miklera naprzód z szanownym kanclerzem, potem z ciotką swoją, księżną Heleną z Przeździeckich Radziwiłłową, wojewodziną wileńską, słynącą z wdzięków twarzy i umysłu, z wykształconego smaku i czarodziejskiego powabu w obcowaniu. Księżnej Helenie i księżnej Izabeli, a potem trzeciej jeszcze, niczego nie mógł Mikler odmówić. To też w Arkadii i Puławach niejedną myśl szczęśliwą podał i wykonał. Na wyjezdnym uprosił młody Chreptowicz, aby koniecznie ogródek za pałacem kanclerza na ulicy Długiej sposobem angielskim urządził. Miała to być dla ojca siurpryza. Daremnie wymawiał się Mikler prędkim wyjazdem i spóźnioną porą. Wyjazd musiał ustąpić przyjaźni. We 2 tygodnie urodził się śliczny angielski ogródek. Kanclerz nie mógł się z nim nacieszyć, a publiczność warszawska kolejno przychodziła ogród Chreptowicza oglądać. W tym ogrodzie, gdy o rannej godzinie Mikler nad nowymi ozdobami pracował, zaszła mu drogę piękna, skromnie ubrana kobieta i sama rozmowę o botanice wszczęła. I drugiego, i trzeciego dnia o tejże godzinie wracała. A ciekawy Anglik od nikogo nie mógł się o stanie i nazwisku pięknej nieznajomej dowiedzieć. Ale gdy pewnego dnia stanęła przed jego mieszkaniem złocista kareta z galonowaną liberią, gdy wezwany do księżnej Michałowej Lubomirskiej poznał w niej swoją nieznajomą z ogrodu Chreptowicza, nie mógł się oprzeć jej prośbom i nie do Anglii już, ale na Wołyń do Dubna pojechał. Było to w 1792 roku. Utarczki pod Zieleńcami i Dubienką nie naruszyły spokojności dubińskiego zamku i Mikler mógł spokojnie ogród pod miastem w Palestynie zakładać. We 2 lata później Kościuszko, w nieszczęśliwej bitwie pod Maciejowicami raniony i w niewolę wzięty, prowadzony był w głąb kraju przez Pohorylec, wioskę pod Dubnem. W ten czas, przerywając na chwilę wiejskie zatrudnienia swoje, Mikler stawił się przed ranionym wodzem z polecenia księżnej Michałowej Lubomirskiej i złożył mu z uszanowaniem ofiarę dość znaczną, z jednakowym sercem daną i przyjętą, a jeńcowi nader potrzebną. I znowu do ogrodów powrócił. Po sąsiedztwie całym rozprzestrzeniały się znajomości Miklera i jego myśli do ozdobienia kraju. Najpierwsi korzystali z nich czaccy. Starosta nowogrodzki Tadeusz w Porycku, strażnikowa koronna z książąt Sanguszków w Boremlu. W 1795 roku, zwiedzając wszystkie zakątki Polesia, znalazł Mikler na prawym brzegu Słucza, około wioski Siedlicy, nieznaną dotąd w Europie roślinę, którą później w ogrodzie botanicznym w Londynie Azalia pontica nazwano. W 1797 roku powiózł kilka krzaków azalii do Puław, gdzie ich kilka posadził. Za to wyprawił go zresztą książę generał na statku do Gdańska. A wkrótce Mikler po 7-letniej niebytności ujrzał się znowu w Londynie, gdzie botaniczny ładunek swój nie bez korzyści spieniężył. W Londynie spotkał Miklera żal ciężki i radośny wypadek. Tam odebrał wiadomość o śmierci ojca i brata, którzy jednego dnia na wojnie irlandzkiej w szeregu powstańców zginęli. Tam poznał piękną Matyldę Milton i wkrótce się z nią ożenił. Matylda pochodziła z familii sławnego autora Utraconego raju, a babka jej, pani Milton, mająca w ten czas lat 114, urodziła się w lat 9 po śmierci wielkiego poety. Z młodą żoną powrócił Mikler na Wołyń. Niestety, w następnym roku już jej nie było. umarła w połogu, zostawiając córeczkę stroskanemu mężowi na pociechę. W ten czas Mikler porzucił pełne goryczy dla siebie strony i odbył podróż na Podole i nad brzegami Dniestru od Chocimia do Raszkowa. Natchnęło go piękne położenie miejsc, które zwiedził, bo w tymże czasie trzy wielkie ogrody na Pobereżu założył. W Botanówce u pana Hieronima Sobańskiego, w Obodówce u pana Michała Sobańskiego i w Sitkowicach u hrabiego Jarosława Potockiego. Potem powrócił na Wołyń i zaczęte już ogrody w Mizoczu i Stobyłce u dobrego znajomego, więcej u przyjaciela generała Karwickiego, z właściwym sobie smakiem upiększał. W ten czas także zajął się Mikler urządzeniem pięknego ogrodu w Krzywinie, w którym jeńcy tureccy za hetmana Jabłonowskiego jeszcze wykopali naokoło dziedzińca kanały. Od 1801 do 1805 roku widzimy Miklera zawsze czynnym. W Zaborolu u panów Czartoryskich, w Chotoniowie u państwa Hołoniewskich, w Kątach u szambelana Olizara, we Woronczynie u autora Luitgardy, szanownego generała Kropińskiego, w Iwańczycach u pana Bystrego, autora popularnej muzyki do słów Te brzus kilka, ten bieg wody. I w Czerewiszczach u panów Czarneckich, i w Choryńce i Beresteczku u pani Kasztelanowej Trockiej Platerowej. Wszędzie to na nowo zakładał ogrody, to dawne przerabiał i upiększał, to szczęśliwą poradą ozdabiał. W tym przeciągu czasu odwiedził na Podolu przed kilką laty założone przez siebie ogrody i nowe w Bałabanówce u pana Dulskiego, w Łaszkach u pana Czarneckiego i w Kodni u pana Korzeniowskiego założył. W 1805 roku musiał Mikler odbyć podróż do Krakowa dla odebrania sumy 1000 czerwonych złotych pożyczonych niegdyś przez ojca niejakiemu panu Narodosławskiemu, a na które ojciec mu był przed lat kilką skrypt odesłał. Podróż ta miała inny jeszcze ważniejszy skutek. Ożenił się Mikler z córką Narodosławskiego i przywiózł żonę do Olszany, wioski w łódzkim powiecie, którą w zastawie od pana Bystrego od 1801 roku trzymał, dopóki jej w 1814 na dziedzictwo nie nabył. Odtąd już więcej na miejscu bawiąc, Mikler użyty został przez Tadeusza Czackiego do urządzenia ogrodu botanicznego w Krzemieńcu. I aż do 1809 roku tym był prawie wyłącznie zajęty. Dawne pamiątki przywiązywały go zawsze do zamku Dubieńskiego, w którym teraz książę Kazimierz Lubomirski, syn księcia Michała, mieszka. Jak niegdyś od Adama Chreptowicza, tak od księcia Kazimierza teraz, doznawał Mikler dowodów nieprzerwanej życzliwości. A w roku 1811 towarzyszył mu w podróży do Petersburga i do Anglii. Miklera wyprawiał Czacki kosztem gimnazjum krzemienieckiego, a raczej swoim, do zebrania potrzebnych mu do ogrodu botanicznego roślin i nasion. Wyjechali w marcu 1811 roku do Petersburga, a gdy książę Kazimierz Lubomirski w stolicy doznawał łaskawych względów cesarza Aleksandra, niezmordowany Mikler pojechał do Archangielska i brzegi Morza Białego zwiedził. Na koniec razem z księciem wyjechali do Abo i Finlandią aż do Torneo przelecieli. Potem przez Sztokholm i Malar i Venern dostali się do Gotenburga, przed którym miastem cała flota angielska, blokująca porty duńskie, stała. Statek angielski przewiózł podróżnych do Londynu, a po 10 tygodniach pobytu w stolicy i na prowincji powrócili przez Gotenburg, Kopenhagen i Sztokholm do Petersburga, a stamtąd do Krzemieńca w grudniu tegoż samego roku. Niestety, ledwie rok po tej podróży przeminął, nie stało jednego z podróżnych i tego, czyim kosztem drugi podróżował, i wspólnego ich przyjaciela, a wszyscy trzej byli pierwszymi opiekunami Miklera, do których on był przylgnął całą wdzięcznością czułego serca. Pierwszy wstąpił do grobu ten książę Kazimierz Lubomirski, tak szlachetny, tak pięknie wykształcony, wspaniałomyślnego ducha obywatel, poważany od panujących i od rządu, kochany od swoich, szanowany od wszystkich, a którego pamięci nikt jeszcze ani jednego słowa wdzięczności nie poświęcił. Wszystkie pokładane w nim nadzieje śmierć zniszczyła, ale śmierć takich nadziei godna. Wielu z nas pamięta jeszcze krwawe skutki wojny francuskiej 1812 roku, kiedy gwiazda Napoleona, już zbliżona do zachodu za skałą świętej Heleny, słabo przyświecała nocnemu wyjazdowi cesarza na małych saneczkach ze smorgońskiego dworku. Nie mieścili się po szpitalach i lazaretach ranni jeńcy z tych narodów, Francuzi, Niemcy, Włosi, Polacy, czasem nawet i zwycięzcy Rosjanie, którzy krwi swojej na obronę cesarza i ojczyzny nie szczędzili. Do Dubna przywożono ciągle transporta ranionych oficerów i żołnierzy. Na tak rozdzierający widok nie przestał książę Kazimierz na czczem ubolewaniu. Za jego staraniem przygotowano lazarety na 7000 rannych. Lekarzy ze wszystkich stron sprowadzano do Dubna i nie ufając nikomu, sam książę czynny dozór sprawował nad losem tylu ranionych, zwyciężonych i zwycięzców. Nie słuchał rady strwożonych o zdrowie jego lekarzy i niebezpieczną gorączką zarażony w przeciągu dni 8 w listopadzie 1812 roku padł ofiarą rzadkiej w naszym czasie ludzkości. W miesiąc po nim umarł generał Karwicki, a 8 lutego następnego 1813 roku stęskniony za obydwoma Tadeusz Czacki, którego życie i zasługi wszystkim wiadome, każdy sprawiedliwie oceni. Kto bardziej od Miklera odczuł strat tyle? Zamknął się w swojej Olszanie z początku, a potem znowu mu się przykro zrobiło i musiał miejsce pobytu na jakiś czas odmienić. W 1814 roku znowu podróż na Podole odbył i odwiedzając dawne ogrody swoje, nowe w Sewerynowie u pana Orłowskiego i w Czerniatynie u pana Witosławskiego nakreślił. Potem do swojej wioski na łono rodziny powrócił i do 1829 roku wyłącznie Wołyniowi trudy swoje poświęcał. Ileż ogródków po wioskach sąsiadów swoich i znajomych urządził. Przytem dwa wspaniałe ogrody z dziedzińcami założył w Szpanowie i pod Łużnem u książąt Radziwiłłów i dwa inne w Kołodnem u państwa Świejkowskich i w grudniu u hrabiego Esterhazego. Od 1829 roku do 1831 nastąpione jedne po drugich klęski i domowe nieszczęścia, śmierć żony i kilkorga dziatek. Znowu wygnały Miklera z domu. W ten czas zaczął podróżować po Podolu. Najdłużej zatrzymał go Czerniatyn i znajdujemy ślady pobytu jego we wspaniałym ogrodzie odpowiadającym piękności gotyckiego zamku. Kolejno odwiedzał maków panów Raciborowskich, kuratowce panów Komarów, srebrzyniec pana Czackiego, dżurym, w którym pani Hortensja Sobańska tyle ozdób w tak krótkim czasie stworzyła. W harmadach u państwa Dębowskich ozdobił i tak już piękne położenie miejsca. W Siepniczach przerobił na sposób angielskich pozostałe po panu staroście Grocholskim szpalery. W Maliniczach u pana Ludwika Makowieckiego i w Wodyczkach u pana Zaleskiego gustowne plany zostawił. Na koniec podjął się przerobienia wielkiego ogrodu hrabiego Bolesława Potockiego w Kowalówce, w którym sławna Greczynka, dla której stworzona była Zofiówka, wysypała niegdyś skarby wschodniej wyobraźni i materialne skarby w domu Potockich zebrane. Od kilku lat przyjeżdżała każdego lata do Krzywina, księżnej Michałowej Lubomirskiej córka, której wdzięki uprzejmości tylko wyrównają, ta księżna Teresa Jabłonowska, nad którą piękniejszej tak dawno w Warszawie nie było. Każdego lata musiał być Mikler w Krzywinie i wspólnie z księżną Teresą nowe ozdoby do pięknego ogrodu przydawać. Już i córka księżnej Teresy powróciła do domu Lubomirskich. Mąż jej, książę Marcelli, chciał mieszkanie wiejskie w swoim dermaniu urządzić. I Mikler, zajmując się stworzeniem nowego zupełnie ogrodu, mimowolnie przypomniał sobie dawne czasy, kiedy przed lat 48 młody na ten czas w ogrodzie babki nowożeńców w Palestynie pracował. Tyle lat oddalały go z Palestyny smutne wspomnienia śmierci. Teraz dopiero w 78 roku życia, a w 50 pobytu swego w kraju, przyjeżdża Mikler do Palestyny na usilną Lubomirskich prośbę. Jak przyjemne musiało być dla niego zbudzenie. Pół wieku wstecz wróciło. On znajduje się w gronie życzliwych sobie osób, w tym samym miejscu, do którego prace swoje rozpoczął. Pół wieku wstecz wróciło. On sam znajduje się w gronie życzliwych sobie osób, w tym samym miejscu, od którego prace swoje rozpoczął. Wprawdzie nie ma tu księżnej Michałowej, daleko w Warszawie. Myślą tylko w tym zgromadzeniu przytomna. Ale zastępuje ją córka. A w tym zamieszaniu dat i epok nieodżałowanego księcia Kazimierza synowiec Marcelli przypomina. Sprawiedliwie należał się Miklerowi ten jubileusz uczuć serca i zasłużonego życia. Pod wpływem słodkiego wzruszenia przyjechał on do Czarnego Ostrowia na Podolu i tam mógł rozwijać nowe, szczęśliwe myśli ponad wspaniałą wodą wśród starych drzew ogrodu, który 60-letnią pamiątkę założenia swojego przez Marię z Mostowskich przez dziecką odrodzeniem obchodził. Nie mogły być obojętne dla Miklera piękne brzegi Teterowa i w Korosteszowie także jubileuszowy rok i jego pamiątkę zostawi. Niezupełnie wyliczyliśmy pracę Miklera. Ileż innych, pomniejszych ogrodów ręka jego ozdobiła, których nie zatrzymała pamięć. Oby wiele innych jeszcze piękności na ziemi naszej stworzył. A w ten czas trwalsze pióro nowe prace jego opisze i powtarzając historię jego życia odda stuletniemu już starcowi hołd zasłużonej wdzięczności.